Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w specjalnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dlaczego specjalnym? Gdyż nadawanym z targów książki w Poznaniu. Radio Poznań jest tu intensywnie obecne, bo tam, gdzie książka, kultura, tam rzecz jasna Radio Poznań. Kto czyta, jak ktoś powiedział, żyje podwójnie, potrójnie, czytanie rozbudza wyobraźnię. Tłumy, które tutaj się przechadzają, zadają też kłam pewnemu mitowi o końcu ery książki. A zdolność do tworzenia mitów, konfabulacji i stereotypów jest, jak się okazuje, zadziwiająca. I dzisiaj będziemy mówili właśnie o takim stereotypie, który zadomowił się w głowach Europejczyków i który to stereotyp trzeba w myśl walki ze stereotypami, bo dzisiaj rzeczywiście bardzo mocno walczymy ze stereotypami, pokonać, przezwyciężyć. Tym stereotypem jest traktowanie epoki średniowiecza jako czasów ciemnych, barbarzyńskich. Jednym słowem, średniowiecze jest okropne. Moim gościem jest pan profesor Jacek Kowalski, historyk sztuki, bard, poeta, tłumacz, autor...
Kłaniam się nisko.
Autor dzieła Średniowiecze, obalanie mitów, które właśnie ukazało się na rynku księgarskim. Myślę, że ta książka ma szansę w tej sprawie obalania mitów wiele zdziałać, panie profesorze.
No, być może. Nie twierdzę, że nie. Przede wszystkim, jeśli tak, to dlatego, że ona nie tyle obala mity, co prawda to jest tytułowe hasło, obalanie mitów, ale myślę, że je troszeczkę proponuję zrozumieć i naświetlić, bo nie każdy mit jest zły, nie każdy też mit jest, no jeśli używać w ogóle takiego podziału, lewicowy albo prawicowy, nie każdy jest lewicowy albo nie każdy jest prawicowy. Mity po prostu sobie funkcjonują i przez nie, no przez pewne stereotypy. Tutaj
pomagają żyć, niektórzy mówią, że pomagają nam żyć, tak?
No,
porządkują rzeczywistość.
Porządkują, bo pewnymi skrótami operując pozwalają nam zapoznać się z rozmaitymi rzeczami. Czasami nawet negatywny mit taką ma pozytywną stronę, albo fałszywy, prawda? Już zupełnie fałszywy, bo są też mity jednak moim zdaniem prawdziwe, a nawet nie tylko moim zdaniem, tylko rzeczywiście tak się mówi i tak bywa, ale zwracają uwagę na pewne rzeczy. Tylko na tym się nie kończy bardzo często, że bardzo często te mity mają za sobą, przed sobą złe pole, które tworzą, no i to rzeczywiście
ale
jest
nieszczęście. Generalnie mit średniowiecza jako epoki ciemnej, barbarzyńskiej, okropnej, gdzie działy się rzeczy straszne, oczywiście jest czymś, co no, jest nieprawdziwe. No,
oczywiście jest to nieprawdziwe, zwłaszcza, że w ogóle ocenianie jednej, jakiejkolwiek zresztą epoki, a już zwłaszcza średniowiecza, dlatego, że średniowiecze jest jedną z tych epok najdłuższych, które obejmujemy w ogóle pamięcią.
Przypomnijmy 476 do zdobycia Konstantynopola. Tak?
Lub później, to już różnie 1500, się określa, jest parę tych momentów, no albo może być odkrycie Ameryki, aha, prawda,
tak,
albo
tak,
nawet
tak.
Reformacja, prawda. To wszystko jest umowne, ale to jest jednak 1000 lat. To jest dokładnie 1000 lat, więc to nie była jedna epoka. To jest
potężny,
wiele rzeczy.
Potężny szmat czasu.
Potężny okres, długi. No, który ma w sobie wiele rzeczy. Ma i no, stąd rozmaite jego postrzeganie i trudno wypowiadać jakieś generalizujące sądy w ogóle na temat średniowiecza, w ogóle. Ale przypomnę, że istnieją też mity, które są, wydawałoby się, właśnie pozytywne. Na przykład anonimowość artystów średniowiecza, że tak pięknie budowali budowniczowie katedr, architekci
tylko,
katedr.
Tylko ku chwale Pana Boga i
tak jest.
No to jest akurat, to nie pozwalało tak eksponować własnej osoby, tak?
Z jednej strony można powiedzieć, że nie pozwalało, ale z drugiej strony mówię o takiej wielkiej szlachetności, bezinteresowności. To też tak bywa interpretowane i to nawet w tym negatywnym świecie, w tym negatywnym obrazie średniowiecza wydaje się czasami jakąś taką jasną stroną, to się o dziwo pojawia, ale to jest mit, to jest fałsz.
Przypomniałem sobie takie powiedzenie rosyjskiego myśliciela, filozofa i też filozofa religii Birdiajewa, który powiedział, że każda epoka ma swoje średniowiecze. Można powiedzieć tak, że przejawem naszego średniowiecza jest traktowanie średniowiecza jako epoki ciemnej strasznej.
No niewątpliwie tak. I to, no, a średniowiecze jest po prostu epoką niezwykle ciekawą. Jest epoką, w której działo się niesłychanie dużo, a ten mit, który oczywiście w jakichś tam fragmentach może być w jakimś sensie prawdziwe, ale to odnośnie każdej epoki. O naszej też można powiedzieć, jak się spojrzy w kronikę kryminalną, że mamy dzisiaj epokę wyłącznie zabójstw, no nie wiem, prześladowań, w Polsce zwłaszcza. I wiadomo, że to są zawsze obrazy, no, z gruntu nieprawdziwe. Natomiast to, co my o średniowieczu wiemy, to często jest zapośredniczone przez te mity, które zostały stworzone w okresie właśnie oświecenia. Nawet nie renesansu, chociaż już wówczas ten stereotyp powstawał.
My do tego wrócimy jeszcze.
Tak,
Kamradzie, chciałbym tutaj, podsumowując troszeczkę, jakby tutaj sformułować taką pewną zasadę, że wszelkie generalizacje, uogólnienia nic nie mówią i gdy przypatrujemy się szczegółową materii historycznej, co pan robi zresztą w swojej książce, w sposób znakomity, obraz staje się zdecydowanie bardziej zniuansowany.
Zgadza się, aczkolwiek znowuż musimy sobie powiedzieć, że mamy za obowiązek również wskazywać pewne, jakby to rzec, no, dominanty, prawda? I to niekoniecznie jest to, co przeważało w danej epoce, lecz to, co z tej epoki można wynieść dobrego albo złego, prawda? I jeśli będziemy patrzeć na średniowiecze w ten sposób, pytamy, co było w nim dobrego? Czy wszystko było złe? Nie. Było bardzo wiele rzeczy dobrych. Co więcej, było wiele takich rzeczy, które wydaje nam się, że są właśnie tworem oświecenia, że to jest coś, co się narodziło z epoką nowoczesną w ogóle, a tymczasem jest to spuścizna średniowiecza. Ale no to taka współczesna ignorancja. Zresztą tak samo ignorancja czasów oświecenia i tak samo ignorancja średniowiecza, które inaczej patrzyło na przeszłość niż my. Ale każda epoka ma swoje, jak pan powiedział,
średniowiecze
swoje ignorancje i swoje wielkości.
Znaczy jest taka tendencja też do oceny na przykład czasów przeszłych z punktu widzenia naszej dzisiejszej moralności, co oczywiście jest błędem, tak? Rzutujemy naszą szlachetność, czy nasze oświecenie właśnie niby na te ciemne czasy.
Niby tak, ale powiedziałbym jednak inaczej, bo moralność się zmienia, ale prawa moralne, no chociażby te ustanowione w dziesięciu przykazaniach, prawda, i później w Ewangelii, one są jednak dość niezmienne, a raczej powiedziałbym, są stałe. Interpretacje, owszem, zmieniają się, aplikacja się zmienia.
Dla ludzi religijnych tak, dla ludzi niereligijnych nie. No to tak na marginesie.
To zgadza się, no ale wiadomo, że każda epoka ma swoje wyzwania i pojawiają się nowe pytania, jak z tym żyć, prawda?
I każda epoka ma swoje średniowiecze. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o kwestię tworzenia mitu średniowiecza jako epoki ciemnej, jakby tutaj bardzo do tego przyczynił się taki sławetny, zresztą bardzo dobry film, Imię Róży, według powieści Umberta Eco.
To genialny
znanego
film.
Starego włoskiego antyklerykała.
Zgadza się. I wielkiego znawcy średniowiecza, dodajmy.
Tak.
Film rewelacyjny. Film i książka, bo to jest dwa w jednym. Oczywiście najpierw była książka. Książka, która zyskała sobie wielką popularność. Książka, w której autor, znający doskonale temat, bawi się jak kot z myszą z czytelnikiem, który no nie musi znać średniowiecza, natomiast wie, że to jest autor, który się o średniowieczu wie no niezwykle wiele, prawda? Robi, zna się na filozofii, estetyce, na historii, na sztuce. I sam Umberto Eco do czytelnika w pewnym momencie, do tego bardziej zorientowanego, aczkolwiek i ten nie będzie do końca wiedział wszystkiego, robi oko i mówi, że w momencie, kiedy dał tę książkę do czytania rozmaitym ludziom i zbierał recenzje, to uśmiał się mocno, ponieważ wielu mówiło świetnie tu i tu i tu. To są rzeczywiście takie średniowieczne, to prawda o średniowieczu, ale tutaj to pan zasunął coś takiego zupełnie współczesnego. A on mówi, a właśnie było odwrotnie, ale tego nikomu nie powiem i radźcie sobie sami. Czyli krótko mówiąc, wiele jego opinii było współcześnieniem, świadomym, a niektóre były wzięte wprost ze średniowiecza, a czytelnicy, i to tacy niekiedy bardzo wykształceni, ale nie mediwiści.
To był wielki literaturoznawca, który nie tylko znał doskonale teorię literatury, ale też, powiedziałbym, wiedział, jak pisać znakomite książki. Nie tylko,
tak
że
jest.
Wiedział, że jak się lata, tylko też potrafił latać.
Oczywiście, bo to co tutaj napisałem w mojej książce, jest nie tyle oskarżeniem Umberto Eco, można to tak traktować, ale literatura nie musi trzymać się ścisłości naukowej, prawda? Literatura jest wolna, można tworzyć fikcję. On to wykorzystał.
I mity. Literatura tworzy mity. Tak.
Tak jest, literatura tworzy mity. On wykorzystał to prawo całkowicie świadomie, ale też miał świadomość, że jego czytelnicy będą go odbierali jako kogoś, kto mówi no prawdę, bo się zna na tym. Mhm. I choć mówił co innego często i mówił, że to jest jego wizja, no to ta książka w momencie, kiedy jest rozważana na przykład na lekcjach, no wiem, bo moje dzieci prześmiały tę książkę jako lekturę i widzę, jak to wygląda w internecie, widzę, jak to wygląda w rozmaitych sklepach, brana jest nie tylko dosłownie, ale w niesamowitych uproszczeniach, które nie przekazują tego, co Umberto Eco zawarł literalnie, ale być może zdawał sobie sprawę z tego, jak to będzie wyglądało, że to średniowiecze, no właśnie, było takie ciemne, bo wtedy w ogóle nie można było mówić o śmiechu, śmiech jest antychrześcijański. Tego tam nie ma, ale o dziwo to wychodzi, bo już istnieje ten mit smutnego, potwornego, brzydkiego i wyłącznie pobożnego średniowiecza i książka i film się doskonale w to wpasowały. I podsycają ten mit, choć jak się wgryźć w to, to bardzo subtelne są tam zdania i ten, kto wie, o co chodzi, wyciągnie co innego z tego.
Historycznie rzecz ujmując, zdecydowanie bardziej ciemne to były dzieci epoki narodziny nowożytności, nie? XVI-XVII wiek.
No, to jest jakby, no na pewno
wojny, już historycznego punktu widzenia.
No to jest prosta sprawa. Mówi się o tym, że renesans to było postawienie człowieka na pierwszym miejscu, a średniowiecze postawienie Boga. Tymczasem, kiedy były wojny religijne w Europie, właściwie to były właśnie w nowożytności i to potężne. Tam się dopiero ludzie wyrzynali, że były wewnętrzne krucjaty i zwalczanie heretyków w średniowieczu, wszystko to prawda. Natomiast tak naprawdę stosy zapłonęły w nowożytności i to z obu stron, i protestanckiej, i katolickiej, żeby było jasne. Nie? I tego się nie pamięta, znaczy pamięta się to, ale nie ma się świadomości, że to nie było średniowiecze, tylko znaczy, właśnie świetlana epoka nowożytna. Aha, aha.
Mówił pan profesor o oświeceniu. Oczywiście jak oświecenie, to nie możemy tutaj nie przywołać Kanta z tą słynną definicją, który mówi, że oświecenie to jest wyjście z człowieka ze stanu małoletności i odważ się być mądrym. To tak to zabrzmiało, jakby w średniowieczu nie było ludzi mądrych.
No, prawdę mówiąc, oświecenie nie wychodziło wprost ze średniowiecza, prawda? Natomiast miało tendencje takie właśnie generalizujące i ogólniające, które no, pozwoliły oceniać, czy kazały oceniać ludziom oświecenia wiele rzeczy jako średniowiecznych i złych, no i stworzyły, i to no, dość chyba świadomie, takie mity, aż możemy się dziwić, które spowodowały, czy były źródłem na przykład wielu XIX-wiecznych obrazów, sztuk, a oparte były na kompletnych fałszach. Mity na przykład prawa pierwszej nocy, którego nie było w zasadzie. Nie było. I to zostało na serio wypromowane, weszło...
Przypominam sobie tą przyczyna powstania Szkotów przeciwko Anglików, tak? W filmie z Gibsonem Waleczne serce.
No właśnie.
Tak,
no
że
właśnie.
To jest mit, tak? To był mit.
No to był mit. To był mit, który został rozdmuchany, który został przywołany. No to no wystarczy nawet do internetu wejść, żeby to sprawdzić, bo są całe strony poświęcone mitom średniowiecznym. No głównie obcojęzyczne, ale nie wyłącznie. Które to pokazują, łącznie ze źródłami. Ale to o tym akurat nie pisałem. Pisałem o innych rzeczach. Natomiast rzeczywiście to jest jeden z takich mitów no niezwykle fałszywych. Bo na przykład inkwizycja jest pełna. Mit inkwizycji jest no, nieprawdziwy, ale z drugiej strony inkwizycja istniała.
No, ale hiszpańska była dość ostra.
Oczywiście.
W przeciwieństwie do...
Natomiast ta inkwizycja, o której się mówi średniowieczna, no nie wyglądała tak. I tu znowuż Sapkowski napisał powieść o husytach i przypominam sobie znowuż dyskusję też internetową zresztą, w której ktoś wypominał jakiemuś naukowcowi, że nie przeczytał Sapkowskiego, a przecież Sapkowski najlepiej się na tym znał.
Zatem z punktu widzenia historii prawa gdzieś czytałem, że inkwizycja przyczyniła się do jakby powiedziałbym większej rzetelności procesu dowodowego.
Tak? Znaczy nie ma wątpliwości, że
paradoks,
bo dochodzenia inkwizycyjne bardzo ostre, z którymi częściowo byśmy się dziś nie chcieli, nie zgodzili.
Panie profesorze, co pan profesor mówi?
No,
inkwizycja, no straszne rzeczy przecież. No.
No, częściowo byśmy się z tym nie zgodzili, natomiast rzeczywiście inkwizycja zmierzała do osiągnięcia prawdy, w dochodzeniu do prawdy, prawda? Ale szereg mechanizmów, tu dodam, nie włączam w to tortur, bynajmniej które uważa się, że były notoryczne, no nie były notoryczne i to rzeczywiście nie jest tak, jak się to... Ale to musimy... O tym też pisano. Są piękne książki na temat inkwizycji, a ja...
Zawsze porównuję tortury i tę przemoc z tym, co się stało w XX wieku. Nie?
No, tylko trzeba pamiętać, że nie inkwizycja wymyśliła tortury, tylko tortury były procedurą prawną stosowaną od starożytności aż po kres epoki nowożytnej.
Czyli oświecenia. Bekaria.
No po prostu się to był normalny element przesłuchania, niestety, w sprawach kryminalnych, zwłaszcza z wyjątkiem oczywiście przesłuchiwania osób szlachetnego stanu, choć nie zawsze, ale to chroniło do pewnego stopnia i to jeszcze w XIX wieku na przykład tak chroniło osoby na przykład, ale to wychodzimy już w inną epokę, zostańmy przy średniowieczu.
Wracamy do średniowiecza, że to, co mnie uderzyło w pana książce, to ukazanie właśnie, takie szczegółowe ukazanie mechanizmu tworzenia mitu, które to ukazanie przypomina działalność śledczego. No tak, jest pan detektywem i to świetnym.
No, przynajmniej tak wychodzi z lektury, prawda, pańskiej, który nie widział tego od kuchni, aczkolwiek widział, bo są przypisy i to można sobie trochę zrekonstruować, jak rzeczy postępują. Rzeczywiście mnie samego czasami interesowały mity, których nie zgłębiałem wcześniej, jeśli chodzi o ich genezę, bo mamy, no powiedziałbym nawet takie mity, które nie są ani, nie wiem, czy można powiedzieć, że są negatywne czy pozytywne. Właśnie mit anonimowego artysty albo symboliki katedry, cóż katedry gotyckie nam mówią. Otóż są niezwykle wgryzione, wrośnięte we współczesną umysłowość, co gorsza, właśnie w podręcznikach one są, mówię co gorsza, bo to jednak są fałsze, przedstawienia świata artystów średniowiecznych jako artystów działających anonimowo tylko ku chwale Boga.
Pogarda ciała na przykład, tak pisze pan pięknie, no tak. W rozdziale Nic dla ciała, wszystko dla ducha, czyli Rycerz, Dama i Libido, i polemizuje pan tam ostro z antyklerykałem Georgesem Duby.
To znaczy, żeby było jasne, to jest polemika do pewnego stopnia. To znaczy tak, nie można spierać się na temat faktów. Jak wiadomo, dżentelmeni o fakty się nie spierają. I tu nie o to chodzi. Tylko trzeba spojrzeć na to, jak w rzeczywistości to średniowiecze wyglądało. Czy ono było rozpasane? Czy ono było rzeczywiście tak uduchowione, że wszyscy tylko wzdychali do Pana Boga? I można zawsze widzieć to na dwie strony. Patrzeć na to, co zalecano i co uważano za słuszne i na to, co rzeczywiście robiono. I stawiam tam taką nie tyle tezę, ile każę spojrzeć na to czytelnikowi z drugiej strony. Dlaczego mnisi, cystersi poszli na puszczę i chcieli żyć jako czyści ludzie, prawda, mnisi anielscy, aseksualni prawie że, prawda, bo w czystości żyją bez kontaktu cielesnego z obcą pcią i ze swoją pcią również, prawda, jak najbardziej to i w chwale Pana. Dlatego to zrobili, dlatego opuścili też benedyktynów kluniackich, prawda, którzy żyli, to prawda, programowo znaczy, także w czystości, ale jednak zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że uważali, że cały ten świat jest opanowany i niestety mieli w tym wielką słuszność, jest opanowany właśnie wszelkiego rodzaju rządzami i usiłowali się od tego odciąć. To był ideał, który jednak, no, któremu większość nie sprostała. I to wcale nie było tak, że w średniej.
No ideał rzeczywiście jest bardzo...
Ideał zawsze jest odległy, tak, prawda? Ideał jest wyśrubowany, ale no, chociażby prostytutki w Paryżu, zresztą to pokazuje w tym rozdziale, rzecz powszechnie znana wśród badaczy sztuki i przede wszystkim nędzy średniowiecznej, ludzi marginesu, że po prostu prostytutki no, bywały osobami niezwykle wpływowymi, pokazywały się na wszystkich dworach, także na dworach duchownych również.
Kurtyzany, może chyba lepsze określenie, to, panie profesorze.
W przypadku dworu, tak?
Tak,
tak. Tak. I, no i cóż, i to jest fakt. I to jest fakt. W wieku XIX, czy obecnie, byłby to gorszący spektakl, a wówczas było to coś, z czym się społeczeństwo usiłowało jakoś tam uporać. Niektórzy królowie usiłowali się uporać, niektórzy święci, były rozmaite wewnętrzne programy, ale to była ta rzeczywistość, od której uciekano, wyznaczając sobie te cele. Więc to jest ta druga strona medalu. Wcale średniowiecze nie było usiane pasami cnoty i włosiennicami.
To bzdura,
wręcz, wręcz, znaczy było, ale nie powszechnie. To była właśnie ucieczka od tej powszechnej rozwiązłości.
Znaczy została oczywiście wykonana przez no, religię katolicką, wielka robota, nazwijmy to edukacyjna. Dlaczego? Dlatego, że rycerze IX-X wieku to są zbóje zwyczajni, a XII wieku to są już... powiedziałbym, no, szlachetni no, mężowie.
Dotykamy znowuż ideału, prawda? Tego ideału, który się rodzi, którego nie znamy tak do końca z autopsji. My wiemy to, co napisze nam poeta, co napisze nam epik, czyli też poeta epicki, piszący i śpiewający, ten, który śpiewa pieśń o Rolandzie, ten, który śpiewa pieśń o zdobyciu Jerozolimy i wiemy to z literatury, z postulowanych ideałów stanu rycerskiego, które rzeczywiście rodzą się w ciągu XII wieku razem z gotykiem, razem z wielką filozofią średniowieczną, ze scholastyką, z tym wszystkim, co jest w średniowieczu dojrzałe i co jest takie niezwykłe.
Potężna, niezwykła, subtelna myśl. Zresztą bodajże wielki polski filozof i dominikanin Józef Maria Bocheński mówi, że to jest jeden z najwyższych takich osiągnięć myśli ludzkiej. Obok V wiek, starożytna Grecja, Platon, Arystoteles i wiek XIII, święty Tomasz Akwino.
To jest niewątpliwie prawda. I jeśli tak spojrzymy, znowu tutaj uogólniamy trochę, ale jednak wchodzimy w szczegóły, pewne szczegóły, choć operujemy ciągle dużymi okresami. Jak spojrzeć na historię ludzkości, to niewątpliwie z tego dystansu widzimy wielkie epoki. I nie wiem, czy epoka renesansu jest takim wielkim, znaczy jest to wielka epoka oczywiście, ale kiedy pomyślimy sobie o takich węzłowych punktach, to tak naprawdę dojrzałe średniowiecze, wiek XIII, ono dało możliwość istnienia kulturze, która rodziła się także tej tak zwanej renesansowej, która co prawda rzeczywiście była owocem pewnego przełomu, ale ten przełom nie dokonał się tak naprawdę. Znaczy tu możemy dyskutować w wieku XV, czyli tuż przed końcem średniowiecza, tylko to był właśnie wiek XIII. On dał ten wielki ładunek wiedzy, myśli. Ta wielka dojrzałość wieku XIII zrodziła pozostałe wieki. Następnym wiekiem myślę, że był wiek XIX, w którym do dzisiaj tkwimy. Te wszystkie mity, o których mówię, one też wywodzą się z XIX wieku w znacznym stopniu, XVIII-XIX, i to coś mówi. To była wielka znowuż epoka syntez i odkrywania się między innymi średniowiecza i też walczenia z mitami, tworzenia mitów i walczenia z mitami średniowiecznymi.
A propos tego, tutaj pozwolę sobie na taką przypomnienie pewnego faktu, mianowicie, że marksiści na przykład uważali, że XIII wiek jest efektem wynalezienia w XII wieku głębokiej orki i rozwoju gospodarczego, ekonomicznego. A to taka na marginesie, panie profesorze, taka no, poziom uwaga. No.
Trudno nie zauważyć, że postępy gospodarcze mają swoje znaczenie. To znaczy...
Tylko nie można ich przeceniać, oczywiście.
Nie można ich przeceniać, natomiast powstało społeczeństwo masowe. To jest następna sprawa, że to, że my jesteśmy dzisiaj takim, a nie innym społeczeństwem, czy jeszcze katolickim, i mamy religijność, która ogarnia wszystkich, to się zrodziło właśnie znowu w wieku XIII, ale zrodziło się też z potrzeby ogarnięcia tych wszystkich, którzy tak, nagle stali się...
Jak przypominam sobie ze studiów, ewangelizacja kazania świętokrzyskie, nie? Też w Polsce w XIII-XIV wieku.
No tak, ale wcześniej mieliśmy wieś, grody, rycerstwo. W wieku XII, u nas w wieku XIII pojawiają się wielkie miasta i to są te nowe skupiska ludzkie, w których biedni i bogaci mają dostęp powoli do bardzo podobnej kultury, właśnie dzięki kulturze chrześcijańskiej.
Nie była to wcale Biblia Pauperum, pisze pan o tym.
No, Biblia Pauperum, tak, to jest też dobry temat. To znowuż jest, powiedziałbym, czy to jest mit negatywny, tak się właśnie zastanawiam, czy to jest mit negatywny, może dla niektórych tak, natomiast to jest takie po prostu stwierdzenie.
Jest hierarchia, że ci, którzy panowali, narzucali swoją wolę, no tutaj kształtowali maluczkich wyobrażeniach, no powiedziałbym naiwnych.
Może tak, a może to sformułowanie chciałoby nam powiedzieć coś takiego, że średniowieczna sztuka była prymitywna, skierowana do osób, które nie umiały czytać i pisać, no i na ich użytek robiło się te obrazki, bo inaczej się nie dało. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że jeśli tak, to znaczy ci ubodzy byli jednak na celowniku tych, którzy to tworzyli. Może tak, prawda, że byli manipulowani. Tymczasem no, w tym rozdziale staram się pokazać to, co jest podstawą. Znaczy,
obsesja manipulacji to jest obsesja naszych czasów, czyli można powiedzieć nasze średniowiecze.
Tak, nasze średniowiecze, ale, ale nie tylko jednak nasze, bo opium dla ludu to jest coś, co właśnie wcześniej już zostało. To można by powiedzieć, to też jest nasza epoka, prawda, to określenie sławetne. Chociaż narodziło się już sto kilka...
Karol Marx, tak, przypomnę.
Jest, tak. No ale wracając do sztuki, no, jednak jestem historykiem sztuki, więc to była moja specjalna taka działka i przyznaję, że pisałem to też trochę pod kątem naszych studentów, którzy przychodzą z takim, a nie innym bagażem wiadomości wyniesionym z liceum. Mianowicie, że ta rzekoma Biblia Pauper, to po pierwsze, to określenie, to odnosi się ono do pewnego typu rękopisu, który nie był dostępny dla ludzi ubogich ani dla analfabetów, tylko no, przede wszystkim to był wysoki kurs biblijny, ale posługujący się częściowo obrazkami, tylko tam naprawdę to nie była prosta sprawa. To były niezwykle skomplikowane rękopisy, ale z drugiej strony niesłuszne określenie dotyczące sztuki tej dostępnej dla każdego, bo jak zbliżamy się, tutaj za przykład brałem Żwignię Zdzieńskie, bo do nich wszyscy możemy podejść. Zalecam pojechanie do Gniezna, podróż do Gniezna i zbliżenie się do Żwignię Zdzieńskiej. Tam są pewne sceny obliczone na to, że no mniej więcej wszyscy, którzy tam podejdą, będą mogli rozpoznać, że tutaj Wojciech się rodzi, tam jest męczeństwo, ale mamy ileś warstw znaczeń i te najwyższe są dostępne i były dostępne dla ludzi, którzy nie tylko, że umieli czytać i pisać, ale jeszcze byli oczytani i potrafili kojarzyć. I to nie jest fikcja, bo można sobie powiedzieć, że historycy sztuki wymyślają i rozmaite interpretacje wymyślają. Tak, czyli... Ale tam mamy konkrety. Tak. To są bardzo konkretnie zaszyfrowane, nawet nie zaszyfrowane, dla wiedzących jasne sprawy na tych drzwiach, ale to nie jest dla maluczych.
Czyli przekaz głęboko kodowany. Albo wielowarstwowo kodowany, tak? Można użyć takiego sformułowania.
Przekaz wielowarstwowy, oczywiście.
Uwaga, następny mit, mianowicie w średniowieczu nie uważano wcale, że Ziemia jest płaska.
Ano oczywiście. A to jest mit, którym nas częstuje się ostatnio bardzo, bardzo często, bez analizy żadnej. I to częstują często specjaliści od tematu, bo jeśli pani profesor filozofii mówi o tym, że w średniowieczu, czy że my myślimy, że Ziemia jest płaska, no są teraz płaskoziemcy. I być może jakiś badacz za 100 lat powie, co? Trzecia RP, czwarta RP, że oni uważali, że Ziemia jest płaska.
Czyli średniowiecze trwa.
Oczywiście, oni uważali, że Ziemia jest płaska. Proszę zobaczyć, ile stron internetowych tam jest o tym. Proszę, pisano, tymczasem w średniowieczu uważano, że Ziemia jest kulista. I nie uważano tego, bo jeszcze tam się tłumaczył, nawet w podręcznikach znalazłem coś takiego i w stronach, na stronach dla uczniów, że dopiero potem odkryto starożytne stwierdzenia, że Ziemia jest kulista, prawda? Czy że doszli do tego później, dopiero za pomocą studiów, na drodze studiów nad filozofami starożytnymi. Tymczasem po prostu dla średniowiecza ta starożytność była nieustannym autorytetem. To nie jest tak, że to renesans przywołał starożytność, antyk. Antyk trwał w średniowieczu. Zgłębiano go, jak tylko można było zgłębiać. Uważano antyk, tamte czasy, mimo że pogańskie, za niezwykle, że tak powiem, autorytatywnie, były autorytatywnie odbierane, uważano je za czasy światłości, wielkiej przeszłości, która minęła, za gigantów wiedzy, takich jak Arystoteles, prawda, Platon, to ich miano za patronów, no i też z tamtej epoki wywiedziono obraz świata, który był co prawda fałszywy.
Prometeusz, tak?
No, Ptolemeusz, panie redaktorze, tak, przepraszam, przejęzyczenie.
Tak.
Natomiast rzeczywiście Ziemia w środku wszechświata, zgadza się, ale kulista. I tak samo cały wszechświat miał być serią wielkich jakby kul, sfer, stąd zresztą słowo sfera, my tak się nim posługujemy, a to jest starożytność plus średniowiecze, a nie żadna ziemia płaska. No ale co zrobić? Tak samo jeśli chodzi o te dziwaczne stwory, o których się mówi, że średniowieczniacy, prawda, wierzyli w to, że istnieją ludzie o jednej nodze. No dzisiaj też mamy, ale to zwykle wtórnie są o jednej nodze, że istnieją, prawda, ludzie o jednym oku, albo tacy, którzy używają tej swojej stopy jedynej jako parasola.
Dobrą sprzedawalność ma pewnie pismo nie z tej ziemi na przykład, tak?
No tak. No tak.
Kolejny przejaw nowoczesnego średniowiecza.
Ale tam jest bardzo piękna sprawa, mianowicie z jednej strony te wszystkie opowieści o dziwnych ludach, jak się w to zagłębić, to one po pierwsze są opowieściami geografów starożytnych znowuż, tak? To są opowieści geografów starożytnych przyswojone w średniowieczu i jak przeczytać sobie świętego Augustyna, którego tu cytuję, to widać, o co tu chodzi. Dlaczego ci dziwni ludzie występują na średniowiecznych, na przykład portalach, tympanonach, tam na obrzeżach można ich zobaczyć. Między innymi Wesley tam przywołuje ten niezwykły tympanon ze sceną prawdopodobnie rozesłania apostołów, których się posyła na krańce świata. No i te dziwne ludy tam są. A święty Augustyn, czytając te starożytne doniesienia, sam jeszcze żył w starożytności, ale to jest pogranicze już starożytności i bliskie średniowiecze, też autorytet średniowieczny, mówi, ale czy prawdą jest, że istnieją tacy ludzie o jednym oku? No nigdzie ich nie spotkaliśmy. Może są, a może ich nie ma. Nie należy pochopnie w takie bajki wierzyć. To parafrazuję to, co napisał. Niemniej, jeśli takowi istnieją i są to istoty rozumne, należy je traktować tak jak ludzi, w związku z czym i ich dotyczy odkupienie i im trzeba głosić Ewangelię i Chrystusa. Czyli nie jest to wykluczenie, tylko jest to objęcie również tego, co dziwne, wydawałoby się dziwaczne, już nie mówię o murzynach, prawda? Czyli jak się mówi dziś o Afroamerykanach, żeby nie było, to oni wszyscy byli przecież tam w średniowieczu, to murzyn nie był jeszcze jak nowożytności stereotypem, symbolem czy postacią, która po prostu jest niewolnikiem, prawda? Kimś niższym. Tam byli królowie murzyńscy, przecież był jeden z trzech króli, był czarny. To jeszcze nie czas sprzedaży niewolników do Ameryki. Więc to bardzo ciekawy rys, który umyka nam mentalności średniowiecznej, ogarniającej cały wszechświat, także i tych innych, potrzebą ewangelizacji i ciekawością, kim też oni są, bo nie wiedziano, czy oni będą w większości dzicy, czy to będą wielkie królestwa, może wielki król Jan, o którym opowiadano w legendach, gdzie cywilizacja stoi wyżej czy niżej. Ich trzeba włączyć do królestwa odkupienia, do Królestwa Niebieskiego.
Zasłuchałem się w tę cudowną opowieść pana profesora o, powiedziałbym, w gruncie rzeczy wspaniałej epoce. Kolejny mit, a mianowicie problem krucjat jako przejawu brutalnego imperializmu, Zachodu. Kolejny mit, bardzo trwały.
Tak, bardzo trwały, aczkolwiek on podlegał fluktuacjom, bo kiedyś to był mit bohaterski, jeszcze XIX wiek widział jednak inaczej krucjaty i też wiek XX, właściwie do II wojny i tuż po, widział krucjaty i trwanie państw krzyżowych na wschodzie, widział je w perspektywie właśnie takiego bohaterskiego trwania. Ale to się skończyło wraz z epoką kolonializmu i wszystko to, co było związane z krucjatami, zaczęto widzieć oczami krytyków także i kolonializmu, który, jak wiadomo, był B i tak dalej, i tak dalej. Polska akurat nie miała kolonii, więc nie mamy takiego problemu, natomiast usiłuje się nam go tutaj wrzucić bocznymi drzwiami, ale generalnie rzecz biorąc, Krucjaty oczywiście były także zdobywcze, w tym sensie, że niewątpliwie ten pierwiastek tam był, ale motywy, którymi kierowali się ściśle, znowu rzecz biorąc, krzyżowcy pojedynczy, którzy jechali na te krucjaty, to były jednak
zróżnicowane,
no te współczesne badania pokazują, że po pierwsze krzyżowiec wyruszając zamierzał wrócić, a po drugie, że nie wiedział, czy wróci, bo znaczna część nie wracała, nie wiedział, czy będzie miał do czego wracać. I ta motywacja była jednak w pierwszym rzędzie religijna. Tak samo wielcy królowie, którzy wyprawiali się na wschód, nie zamierzali zostać na wschodzie. To był wielki problem polityczny, bo państwo, proszę pamiętać, państwo bez króla popadało w wielkie niebezpieczeństwa. I tak się działo niekiedy, mimo gwarancji pokoju między chrześcijanami.
Znaczy, ta motywacja religijna jest dla nas dzisiaj trudna do wyobrażenia. Nie,
nie powiedziałbym. Dlatego, że podejmowane przez siły zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak, czyli wspólne siły prawy, mają miejsce, prawda? Miały miejsce w wielu wypadkach.
I jednocześnie proszę zobaczyć nieskuteczność w Bośni, konflikcie z Jugosławii. Kompletna bezskuteczność
bardzo złego
mordowania, brak interwencji. Z czego to wynika ten brak interwencji? Z kalkulacji politycznej?
Z drugiej strony...
Być może braku zaangażowania moralnego.
Mamy też przykład interwencji, które były podejmowane z wielce rzekomo, czy rzeczywiście światłych pobudek, a były w szczegółach, i nie tylko w szczegółach, brutalne, krwawe i niedobre. Już mówię o tym o XX wieku. Natomiast krucjaty generalnie były czymś takim. To znaczy były interwencją świata zachodu postrzeganą jako zbożny, wspólny cel właściwy chrześcijanom, podejmowane i wykonywane w takich warunkach, w jakich to było, czyli w szczegółach były różne. Natomiast motywacja niewątpliwie była przede wszystkim jednak religijna. I to tak. Nie było tak, że każdy się pchał do tego.
Ale też temu towarzyszyła pewna próba nawiązywania, nie wiem, powiedziałbym, ekumenicznej rozmowy z światem muzułmańskim.
Może
za mocno powiedziane.
Za mocno powiedziane, bo przecież chciano muzułmanów nawrócić. Natomiast w tym celu zapoznawano się z Koranem, prawda? Było tłumaczenie Koranu dokonywane i były pisma, które wręcz wychodziły jakby do muzułmanów w dyskusji. Natomiast pytanie, czy muzułmanie w ogóle chcieli to czytać, czytali? Myślę, że nie. A oczywiście są takie świadectwa, jak wyprawa świętego Franciszka, prawda, jak Fryderyk II, jego wyprawa na wschód, który jednak był zdecydowanie chyba jednak człowiekiem nie do końca, tak jakbyśmy mieli, wzorem chrześcijanina, ale on właśnie ten dialog w jakimś sensie nawiązywał. To nie jest tak, że wyprawiano się tam tylko po to, żeby mordować, bo akurat państwa na wschodzie krzyżowe, które zostały założone, to trzeba pamiętać, że one się utrzymywały wyłącznie dzięki temu, że usiłowały mieć dobre relacje z muzułmanami, którzy otaczali tę nieszczęsną Palestynę. I tam wygrywano sojusze, zawiązywano sojusze. Nie było tak, gdyby przecież tego nie było, to takie małe państwo w ogóle nie mogłoby się tam ostać. Więc ono było obliczone na to, żeby tam przetrwać. W takich warunkach, jakie były, więc muzułmanie tam żyli.
Znaczy warto tutaj jakby podkreślić to, że wyjazd na krucjatę wiązał się bardziej z walką i śmiercią niż z chwałą.
Z chwałą się wiązał na pewno. Z chwałą tak, natomiast czy wiązał się ze wzbogaceniem?
Pośmiertną, tak.
Czy wiązał się ze wzbogaceniem, to wątpliwe. Są przykłady, że tak. Już w pierwszej krucjacie takich mieliśmy zdobywców, którzy tam założyli swoje państwa, natomiast uczestnicy krucjat, to byli rzeczywiście w znacznym stopniu szaleńcy Boży, którzy wyruszali w nieznane, z niewiadomą przed sobą. I tutaj zwłaszcza jeśli mówimy o władcach, to trzeba powiedzieć, że dla nich to wyruszenie na krucjatę było wątpliwe, bo opuszczali swoje dziedzictwo, jeszcze raz akcentuję, państwo bez króla, dobra bez seniora, który je opuścił w tamtych czasach, to praktycznie było w ogromnym niebezpieczeństwie. Musiało być dobrego regenta, osoba króla spajała, dawała spokój wewnętrzny, spajała po prostu politykę wewnętrzną i zewnętrzną, więc to były naprawdę wyrzeczenia, wyruszanie na taką krucjatę.
Kolejny mit, panie profesorze. Mit średniowiecznej samczej opresji kobiety. Bardzo silnie rozpowszechnione. Tak. Kobieta nie ma praw w średniowieczu.
Tutaj możemy patrzeć na to oczami współczesnych feministek, czego nie chcę robić. Kobieta miała... trzeba pamiętać, że mamy Régine Pernoud, która dyskutowała z wielkimi Georges Duby i z innymi, tylko to nie była dyskusja do końca równa, bo my wchodzimy w inną epokę. I teraz z drugiej strony było rzeczą naturalną, że mężczyzna ma swoje prawa, mężczyzna jest głową rodziny, mężczyzna dysponuje zasadniczo majątkiem. Co prawda te prawa się pogorszyły w nowożytności w stosunku do średniowiecza na zachodzie w odniesieniu do kobiety, to prawda. Natomiast z drugiej strony no jest prawdą, że mężczyźni tworzyli historię, ale mamy też przykłady wielkich kobiet, które działały samodzielnie. To są przede wszystkim przykłady kobiet tych wysoko postawionych.
I, to znaczy i małżeństwo rzeczywiście monogamiczne. De facto w dużej mierze to jest kwestia oddziaływania chrześcijaństwa.
Oczywiście. To jest kwestia...
Chroni interesy kobiety i dzieci.
Tak, to oczywiście. I to jest długoterminowe oddziaływanie, bo ten wymóg właściwie, i znowuż tu wchodzimy znowuż w ten temat tej opresji ciała, prawda? Że Kościół się przeciwstawiał, no mówiąc wprost, wielożeństwu, chociaż niekoniecznie formalnie, bo nie było ono usankcjonowane, ale jednak było formalnie istniejące, prawda? Władcy, którzy mieli wiele konkubin, a nawet małżonek, którzy zmieniali je jak rękawiczki w ciągu pierwszego tysiąclecia. Mówimy o tych, którzy jeszcze pochodzili z tych barbarzyńskich dynastii tuż po te pierwsze stulecia istnienia monarchii Merowingów, Karolingów także. Temu rzeczywiście Kościół się przeciwstawiał i moralność chrześcijańska no nigdy nie zwyciężyła, bo gdyby ona zwyciężyła, to nie byłoby żadnych zawirowań historii. Wszyscy żyliby w idealnej zgodzie. Natomiast to był znowuż postulat, który miał coraz więcej posłuchu. I w tych wiekach dojrzałego średniowiecza był normą, do której należało się stosować. Choć oczywiście nie wszyscy się stosowali, a w miarę przybliżania się nowożytności można rzec, że metresy stały się oficjalnymi stanowisko metresy, na przykład dla króla Francji, no to po prostu ta metresa królewska była kimś, ale to się stało u końca średniowiecza i było skandalem zalegalizowanym. W średniowieczu to jednak nie było możliwe. Król mógł mieć kochanki, ale to nie była rzecz chwalebna. A potem okazało się, że to...
Zatem no właśnie. Elity władzy zawsze jakby żyją jakby innymi prawami niż porządny lud.
No, można rzec, że mamy... To przede wszystkim tu i tam, i w średniowieczu, i nowożytności, elity władzy i do dziś, jak to się powiedziało, mała władza korumpuje, wielka władza bardzo korumpuje, absolutna władza ma szansę korumpować absolutnie, chyba że mamy do czynienia z człowiekiem świętym programowo. Więc taki Ludwik Święty rzeczywiście był świętym programowym, ale na szczęście on działał w świecie, który mu podawał ten wzór. On przyjął go świadomie i chciał go realizować. I to było coś, co było normalne, należało to realizować w świecie ówczesnym. No ale zdarzały się takie postaci, które wtedy ten ideał realizować chciały. U nas również. I ten wiek XIII również u nas jest...
Mówiliśmy o negatywnych aspektach tak zwanych mitów. Natomiast no, mit rycerza na przykład, tak? Bardzo chyba w kulturze europejskiej istotny i do dzisiaj jakoś przebijający się, odpowiadający pewnym zapotrzebowaniom człowieka do życia w jakimś wzniosłym świecie. Panie profesorze.
No cóż.
Też robota średniowiecza.
To jest robota średniowiecza, to jest robota właśnie to jest pytanie, prawda? Ale niewątpliwie robota tych, którzy stworzyli, rozpropagowali, czyli Chrétien de Troyes, między innymi tego wielkiego twórcy, powieściopisarza, twórcy powieści arturiańskich, pierwszych takich legardis, bo były wcześniejsze, ale to on stworzył świat rycerza średniowiecza. No i to w tym czasie to rycerstwo, o którym w pewnej powieści powiedziano, że to rycerstwo niebieskie, staje się takim, no... ideałem, to znaczy ono zyskuje ideały rzeczywiście wzniosłe, które wcześniej przez wojownika nie musiały wcale być respektowane. Oczywiście pytanie, na ile respektowano te ideały, ale one się pojawiają. Pojawiają się wszędzie i zobowiązują rzeczywiście, jak pan redaktor mówi do dziś, tak, że mówimy o rycerskim postępowaniu i to jest jasne, co to ma oznaczać. Poszanowanie jeńców, poszanowanie kobiet, dzieci, obrona ubogich, obrona, no, wierność ojczyźnie, dzisiaj byśmy powiedzieli wtedy królowi i własnemu krajowi także oczywiście.
Oczywiście. Moglibyśmy kontynuować tę rozmowę, bo...
Ale średniowiecze się już skończyło.
Skończyło się dawno, ale wracamy. Temat jest, jak można powiedzieć, jak może do picia.
Może do picia i tak, niesłone.
I niesłone. Także panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.
Kłaniam się nisko.
Kłaniam się. Do widzenia.
Kierunek Europa.